Pieśń 23. Penelopa rozpoznaje Odyseusza. Uradowaną starkę szybko nogi niosły na górę, gdyż do pani, co tchu, biegła w posły z wiadomością o mężu, że jest między nimi. I u głów jej stanąwszy, rzekła słowy tymi: zbieraj się, córko moja, a ujrzysz przed sobą tego, coś oblewała łzami każdą dobą. Twój małżonek już wrócił, tu, w zamku przebywa. Wszystkich gachów zabiła ręka jego mściwa za najazd domu, gwałty, zmarnowane mienie, za syna poniewierkę i upokorzenie. Roztropna Penelopa odrzekła jej na to: bogi cię nawiedziły, snać rozumu stratą. Wszak im łatwo rozumnych szalonymi robić, a szaleńców mądrości promieniem ozdobić. Rozum twój się pomieszał, zawsze tak dorzeczny, że przynosisz mi drwiny na mój ból serdeczny i pustą gadaniną przerywasz sen lekki, który łagodnym cieniem nakrył mi powieki. Odkąd mego małżonka przy mnie tu nie stało, pierwszy raz tak mi dobrze, tak smacznie się spało. Odejdź więc i do dolnych powracaj pokoi. O, gdyby którakolwiek z kobiet w służbie mojej śmiała przyjść z taką brednią i sen przerwać błogi, zaraz bym ją przegnała za mych komnat progi. Wierzaj mi, li na ten raz starość twą szanuję. Eurykleja jej na to: lecz ja nie żartuję, córko moja najmilsza, zawierz memu słowu, Odysej już powrócił, pośród nas jest znowu. Ów gość, ten pogardzony dziad, co w izbie siedział, to był on, a Telemach wpierw już o tym wiedział, lecz ojca tajemnicy potąd nie wyjawił, póki ten butnych mężów nie starł i nie zdławił. Słysząc to, wyskoczyła z pościeli królowa, z radości starkę ściska, płacz przerywa słowa, ale się przezwycięża i tak mówi do niej: mów, matko, lecz nie zmyślaj, o, niech cię Bóg broni, jeżeli, jak powiadasz, on tu jest, już wrócił, czyżby na tłum zuchwalców sam jeden się rzucił, sam jeden, a ich taka zgraja się zebrała. Na to jej Eurykleja tak odpowiedziała: nic nie wiem, jak to było. Li przez grube mury dolatywał do komnat naszych jęk ponury, gdy ich w izbie mordował. A my, drżące z trwogi, siedziałyśmy zamknięte, póki syn twój drogi mnie stamtąd nie wywołał. Wchodzę z nim do izby i widzę tam Odysa. W środku stał wśród ciżby samych trupów, leżących na kamiennym toku. Byłabyś się cieszyła z strasznego widoku. Jak ten lew stał w pośrodku, wszystek w krwi i kurzu. Teraz ich ciała leżą pod bramą w podwórzu. On zaś siarczanym ogniem wziął się w izbach kadzić, a mnie posłał, by ciebie czym prędzej sprowadzić. Idź więc ze mną, dwa serca znajdą się przy sobie, rozpłyną się z radości po długiej żałobie, bo najdroższe życzenia od razu spełnione. On wraca do ojczyzny i zastaje żonę i syna w zamku swoim, a gachy, zbrodniarze i sługi przeniewiercze mściwą ręką karze. Penelopa jej na to odrzekła roztropna: do przedwczesnej radości jesteś zbyt pochopna. Wiesz, że na jego powrót z utęsknieniem takiem czekano, ja najbardziej z synem jedynakiem. Lecz co mówisz, to pewnie stało się inaczej. Nie on to butne gachy uśmiercił, Bóg raczej zbrodniami ich oburzon pobrał im żywoty za pogardę zarówno dla złych, jak dla cnoty, bo każdym pomiatali, kto do nich kołatał. Więc Bóg głowy występne z karku ich pozmiatał, a nie Odys. Mój Odys gdzieś w stronie dalekiej stracił drogę powrotu i zgasł już na wieki. Eurykleja jej na to: zaniechaj tych mrzonek, córko, i tak nie gadaj. Jakżeby małżonek, który tam w dolnej izbie przy ognisku siedzi, nie miał wrócić? Niedobrze, gdy się kto uprzedzi. Cóż powiesz na tę bliznę? Znak to niekłamliwy, którą mu dzik na łowach zadał białokływy. Myjąc go, jam poznała znak ten na goleniu i chciałam ci powiedzieć, ale w okamgnieniu za gardło mnie pochwycił, tak bał się odkrycia. Chodźmyż więc w zastaw dam ci krew mojego życia. Zabij mnie, jeśli kłamie, choćby w jednym słowie. Na to jej Penelopa roztropna odpowie. Matko, wyroki Boże są tak niezbadane. Znasz ich wiele, a jednak nie wszystkie ci znane, więc zejdę ja do syna, oglądać te zwłoki gachów i poznać tego, co spełnił wyroki. Rzekła i schodząc w myśli zaczęła układać, jak męża przyjąć. Czy go z daleka wybadać, czy się rzucić na szyję, ucałować lice. Więc gdy przez próg kamienny wstąpiła w świetlicę, siadła podal pod ścianą, od ognia olśnioną naprzeciw Odyseja. On z głową zwieszoną siedział popod filarem, ciekawy w tej mierze, co mu powie małżonka, kiedy go spostrzeże. Ona długo milczała, w walce sama z sobą. Mąż Lito, tak podobny twarzą i osobą, to go znów ubiór lichy robi niepodobnym. Aż Telemach się ozwał do niej głosem złobnym. Matko, niedobra matko, serce twoje zgłazu. Czemuż do mego ojca nie poszłaś od razu, lecz się boczysz i o nic nie pytasz go, matko. Drugiej takiej małżonki w świecie znaleźć rzadko, co by tak uporczywie stroniła od męża. Choć ten bied tyle przebył, trudów przezwycięża i po latach 20 do domu powraca. Nikt się u ciebie, matko, serca nie domaca. Penelopa mu na to. O, synu mój miły, jestem cała w zdumieniu. Myśli się zmąciły, ani ust ja otworzyć mogę, ni go pytać, ni popatrzeć mu śmiało w oczy, by w nich czytać. Lecz jeśli to Odysej, on, a nie kto drugi, to wystarczy słów kilka, rozmowy niedługiej, abyśmy się zbliżyli. Wszak oboje mamy pewne znaki, po których zaraz się poznamy. Uśmiechnął się Odysej boski na to słowo i rzekł do Telemacha, zwracając się głową. Synu, daj pokój matce, póki chęcią zima wybadać mnie, kto jestem. Długo nie wytrzyma. Szpetność to moja sprawia i te od łachmany, że mną gardzi i myśli, że jej mąż udany. Lecz pono coś gorszego teraz nam zagraża, bo chociaż kto zabije człeka, co się zdarza, jakiego tam chudzinę bezmożnych mścicieli, to ucieka. Kraj rzuca krewnych przyjacieli, a my kraju podpory, kwiat i tackiej młodzi w pień wyrżnęli. Rzecz taka płazem nie uchodzi. Więc na to mu Telemach rzekł, roztropny młodzian: ojcze, ty sam zaradzisz, boś mądrością odzian większą niż inni ludzie. Sławę masz z rozumu, jaką ci nikt nie sprosta z śmiertelników tłumu. Wszyscy pójdziem za tobą. Tuszę nie na próżno, że znajdziesz w nas odwagę, gotowość usłużną. Jemu na to przebiegły Odysej odeprze. Powiem wam, co w tym razie sądzę za najlepsze. Iść do łaźni Chitony, przyodziać świąteczne, niewiasty niech też stroje przyobleką krzeczne. Boski pieśniarz z formingą niechaj idzie przodem i gra, a wy wesołym pląszcie korowodem. By sąsiad lub przechodzień, idąc mimo bramy, myślał, że tu wesele w zamku odprawiamy. A tak o rzezi gachów nikt wpierw nie usłyszy, tam w mieście aż się schronim do wielkiej zaciszy, gdzie w drzew cieniu, co począć, swobodnie ułożym, w niepewności natchnieniem kierując się Bożym. Tak mówił i ten rozkaz prędko był spełniony. Do łaźni się udano, przywdziano Chitony, dziewki strojne przybyły, pieśniarz wziął do ręki gęśl drążoną, pobudził uroczymi dźwięki do pieśni, do pląsów im towarzyszących, aż zamek się rozlegał tententem skaczących dziarskich chłopców i dziewek spiętych w piękne pasy. Toż nie jeden przechodzień, słysząc te hałasy, rzekł do siebie: zapewne wesele królowej, z którym kniaziem. Nie stałeś to, te białogłowe. Pilno jej dom porzucić, bo nawet nie czeka, nim ten pierwszy małżonek powróci z daleka. Tak gważyli przechodnie, prawdy nieświadome. A tymczasem we dworze wierna Eurynome kąpała Odyseja, oliwą wyciera, w piękny chiton i faros przepyszny ubiera. Zaś Atena urokiem obliczem uwieńczy, daje wzrost członkom, krzepkość oraz czar młodzieńczy. Ze skroni bujnych włosów kędzior mu rozwinie, podobny do hiacyntów. A jako naczynie srebrne złotem obleka złotnik biegły w sztuce, bo mistrzował mu Hefajst z Ateną w nauce, więc też cudne wychodzą dzieła z mistrza ręki. Tak samo i bogini w uroki i wdzięki przyoblekła Odysa, że gdy wyszedł z łaźni, postacią przypominał niebian najwyraźniej. Wyszedł i zasiadł w krześle, gdzie i pierwej siedział, naprzeciw cnej małżonki, i to jej powiedział. Dziwna z ciebie niewiasta, bóstwa tobie dały odmienne niż u płci twej serce, bo zyskały. Któraż by mogła stronić od własnego męża, gdy ten losów zawziętość w końcu przezwycięża i po latach 20 jawi się w swym dworze. Piastunko, ściel mi łóżko. Sam się w nie położę, sam jeden, gdyż kamienne serce w tej kobiecie. Na to mu Penelopa rzekła. Źle mówicie. Ni mnie pycha, ni wzgarda trzyma w oddaleniu. Postać męża wyryta mocno w mym wspomnieniu. Wiem przecież, jak wyglądał. I widzę go prawie stąd odpływającego na wioślanej nawie. Dobrze więc, Eurykleo. Ściel dla niego łoże nie w tej, którą zbudował, sypialnej komorze, ino wynieś je stamtąd. Naściel skór baranich do przykrycia wojłoków. Chlajnów nakłać na nich. Chcąc męża z mańki zażyć, tak mówiła pani. Lecz Odys przerwał gniewny. O, jakże mnie rani, kobieto, twoja mowa. I któż to przestawił moje łóżko? Kto ruszył, tego by nie sprawił i najświadomszy rzeczy. Chyba moce Boże mogłyby cudem ruszyć z miejsca moje łoże, ale nikt żywy, nawet z siłą nadzwyczajną, gdyż jedną w nim przeszkodę zamknąłem był tajną, kiedym sam wyciosywał to łoże przedziwne. W dziedzińcu stało wielkie, tam drzewo oliwne, grube jak filar jaki, rozłogie i ciemne. Jam wkoło oliwnika wzniósł ściany kamienne, dach zasklepił, drzwi wprawił, z silnych tramów zbite i na naszą sypialnię przeznaczył te klite. Potem, ściąwszy koronę drzewa gęsto listą, sam pień aż do korzenia ociosałem czysto. Zrównałem ostrzem miednym gładko i pionowo. A więc noga do łoża była już gotową, w której świdrem na wylot, wykręciwszy dziury, wyładziłem łożnicę wspaniałej struktury, zdobiąc ją w kość słoniową, toż srebrem i złotem wreszcie kraśnych rzemieni obciągając splotem. Oto masz znak dokładny, lecz nie wiem doprawdy, czy moje łoże stoi tam, gdzie stało zawdy, czy też je kto poruszył. Gwoli przeniesienia odrąbał pniak oliwny spodem od korzenia. Tak rzekł. W niej serce drżało, zadrżały kolana, gdy wyszła tajemnica jemu i jej znana. Ze łzami się w małżeńskie objęcia rzuciła, garnąc k sobie, a twarz mu całując mówiła. Nie miej mi tego za złe. Tyś przecie, mój drogi, zawsze słynął mądrością. Bogów wyrok srogi padł na nas i rozdzielił. Dni młodych wesele nie przeciągło się w starość dla nas w tym rozdziele. Niechże cię gniew nie zrzyma, ani rozżalenie, żem cię nie powitała na pierwsze wejrzenie, bo nie mogłam obawy wybić sobie z głowy, że może przyjść ktokolwiek i chytrymi słowy zwieść mnie. Tyle oszustów włóczy się po świecie. Wszakże ten obcy gładysz nie byłby zwiódł przecie Heleny, kroniowej córy z Argos księżny, gdyby była przeczuła, że Achiw orężny pójdzie po nią, odbije porwaną niegodnie, lecz z poduszczeń bogini spełniła te zbrodnie i serce jej okropnej winy nie przeczuło, z której i nam niedoli pasmo się wysnuło. A teraz, gdyś dokładnie znaki opowiedział łożnicy naszej, o czym nikt z ludzi nie wiedział, krom nas dwojga, jednej służebnej, jedynej, aktoris mej wyprawnej, danej od rodziny, która zawsze sypialnej komory drzwi strzegła, nie wierząc ci z początku, terazem uległa. To rzekła jemu w sercu, zebrawszy tęsknicę. Płacząc w objęciach trzymał drogą połowicę. A jak żeglarze ziemi cieszą się widokiem, których nawę Posejdon na morzu szerokiem burzą i bałwanami roztrzaskał na szczęty, więc owi, co przez wzdęte przedrą się odmęty ku lądowi słonawym obwalani błotem, jakże radośnie na brzeg wyskakują potem, z taką radością męża powitała żona. Dwojgiem śnieżystych ramion garnąc go do łona i byliby kwilili do jutrzenki złotej, lecz Pallas przedłużyła dla nich te pieszczoty, bo kres nocy przeciągła i Rydwan Eosy z lampem i faetonem nie wbiegł na niebiosy od brzegu oceanu. Ona go wstrzymała i Eos blaski swoje nieprędko rozsiała. Więc Odysej tak mówił do małżonki swojej: oj, jeszcze wiele przeszkód na drodze mi stoi. Trzeba walczyć, robota ogromna mnie czeka i wiele niebezpieczeństw. Sprawa to nie lekka. Niegdyś duch Teresjasza to mi przypowiadał. Kiedym w gmachy Aisa zaszedł, wieszcza badał o własną moją dolę i mych towarzyszy, lecz pora iść do łoża, aby w nocnej ciszy, na wygodnej pościeli, błogiego snu zażyć. Roztropna Penelopa zaczęła znów gwarzyć: łoże wnet ci pościelą, skoro to żądanie twoim jest, gdy raczyli wrócić cię niebianie w dom twój własny, na ziemię ojczystą rodzinną. Lecz bogi cię natchnęły myślą jakąś inną. Wspomniałeś coś o walce. Choć dowiem się o tem później, to wolę wiedzieć zaraz niźli potem. Na to odrzekł jej Odys: moja ty niebogo, czemu chcesz gwałtem wiedzieć tę prawdę złowrogą? Słuchaj, wszystko opowiem, co kiedyś się zdarzy. Ciebie to nie pocieszy, a i mnie nie plaży. Wiedz zatem, że mi kazał iść w dalekie ziemie, obcych ludów i w ręku dźwigać wiosła brzemię, póki ludzi nie znajdę, którzy nic nie wiedzą o morzu, którzy strawę niesoloną jedzą. Czerwonodziobych łodzi nie znają też wcale ni wioseł istnych skrzydeł muskających fale. Więc abym się nie zmylił, tak mi rzekł dokładnie, że jeśli kto wśród obcych, widząc mnie, zagadnie, czy na barkach łopatę dźwigam, zaraz brzemię złożę i wygładzone wiosło wbije w ziemię. A Posejdon ode mnie, wielki mórz władyka, dostanie na ofiarę wieprza, kozła, byka, po czym wrócę i sute dam bogom ofiary, zamieszkującym niebios niezmierne obszary i innym po kolei. Na mnie zaś przez morze przyjdzie śmierć i zagrabi, gdy starość mnie zmorze spośrodka moich ludów, którym szczęście dałem. Oto masz, co z proroczych ust wieszcza słyszałem. Na to mu Penelopa: o, jeśli bogowie dadzą żyć długie lata i dadzą ci zdrowie, ufajmy, że po smutkach szczęście się przymili. Takie tam między sobą rozmowy toczyli. Tymczasem Eurykleja z klucznicą co żywo ścielą łoże dosłania, świeci im łuczywo, a gdy z miękkich kobierców usłały już łoże, Starka odeszła na noc spać w swojej komorze. Eurynoma zaś, jako straż sypialni miała, szła naprzód i pochodnią państwu przyświecała. Zawiódłszy ich, odeszła. A tak stadło one znalazło się w swym dawnym łożu połączone. Telemach spał po pląsach. Wolarz z świnopasem poszli spać i kobiety miłym się wywczasem pokrzepiały. Co żyło, usnęło w zamczysku. Li ich dwoje po słodkim miłości uścisku długo jeszcze czuwało. Ona swoje biedy rozpowiadała jemu, co cierpiała wtedy, gdy musiała na gachów patrzyć się rozpustę, jak się o nią starając bili woły tłuste i barany, a wina co poszło na stoły. On zaś jej rozpowiadał swe nędze, mozoły, jak go los prześladował, jak się z nim borykał, co sam ludzi uśmiercił, co im nadopiekał. Słuchała go z rozkoszą i od sennych mrzonek broniła się, aż skończył powieść swą małżonek, a mówił jej, jak najpierw pogromił Kikony, jak w żyzny lotofagów kraj był zapędzony, jak się cyklop z nim obszedł, jak nad okrutnikiem mścił się za kilku druhów zżartych jednym łykiem, jak potem u Eola dobrze był przyjęty, opatrzony na drogę, ale los zawzięty nie dał mu wrócić do dom. Burza się zerwała i okręty na morze daleko zagnała. Jak znów aż w Lajstry Gońskie zaszedł Telefile, gdzie nawy stracił mężów, zabito mu tyle, że ledwo z łodzią uszedł. W takich był obrotach, opowiadał o Kirki czarodziejskich psotach, jak od niej w Hadesowe zabiegł gmachy ciemne, pytać ducha Tejreja o losy tajemne i jak tam towarzyszów dawnych spotkał grono i duszę matki swojej, matkę swą rodzoną. Dalej, jak słyszał syren czarowne śpiewanie, w błędne skały zajechał, w Charybdy, otchłanie, do Skilii skowyczącej, gdzie ginie kto wpadnie. Mówił, jak druhy stado Heliosa szkaradnie wyrżnęli, jak w łódź jego Zeus uderzył gromem, aż wszyscy towarzysze śmierć w morzu łakomym znaleźli. A on jeden uszedł strasznej Kerze i dobrnął do Ogigi, gdzie Kalipso bierze pod swoją go opiekę. Ugaszcza w jaskini lat wiele i chce gwałtem, by się został przy niej jak małżonek. A za to, co chce mu dać nagrodą, nieśmiertelność i postać wiecznie, wiecznie młodą. Lecz się jej nie udało sobie go zniewolić. Stamtąd się do Feaków przedarł i przebolić musiał wiele w tej drodze. Feacy go prawie jak bożka przyjmowali i na lotnej nawie odprawili do domu. Na ostrów rodzinny, w złoto spisz opatrzywszy, w szaty i sprzęt inny, kiedy słów tych domawiał, sen przyszedł nań błogi. Ubezwładnił i duszne uciszył w nim trwogi. Wtem myśl inna zajęła Pallas Sowiooką, bo skoro przewidziała, że Odys głęboko usnął i przy małżonce wywczasu używa, zaraz z nad oceanu Eosę przyzywa, aby złotego światła rozlewała strugi. Odys z miękkiego łoża porwał się jak długi i rzekł do swej małżonki: żono, do tej chwili oboje my goryczy czarę wychylili. Tyś tu mnie wyglądała we łzach i tęsknocie, lecz mnie, jakkolwiek sercem wciąż rwałem się do cię, Zeus nie puszczał, a bogi dręczyli bez miary. Teraz, gdy nas złączyły małżeńskie kotary, o tym, co mi zostało, zmienia miej starunek. Obydło i otrzodę mniejszy mam frasunek, bo co zjedli gachowie, wrócą mi po części Achiwi. Resztę złupię, jeśli się poszczęści, u obcych, a tak znowu napełnię koszary. Ja sam wnet śpieszę na wieś do ojca. Mój stary Laertes z utęsknieniem czeka na mnie, syna. Ty zaś masz, choć przemądra z ciebie kobiecina. Zaraz, bo pewnie ze dniem wieść w miasto dobierze, że tu pomordowanych gachów tyle leży, iść na górne komnaty z swymi białogłowy, siedzieć cicho z obcymi, unikać rozmowy. Rzekłszy to, wdział na barki przybory pancerne, obudził Telemacha i sługi swe wierne i kazał im co żywo stroić się w oręże. Posłuszni wnet stanęli w spiży oba męże, po czym otwarłszy bramę, wyszli prowadzeni przez Odysa. Już niebo siało dość promieni, lecz ich Pallas Atenę skryła w mgły obłoku, więc miastem się przemknęli niewidzialni oku.